Dziś moimi Państwa gościniami są pani dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pani Paulina Knapik-Lizak z Biblioteki Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się dzisiaj w całej Polsce. Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania są ballady i romanse Adama Mickiewicza, gdyż w tym roku przypada 200. rocznica pierwszej publikacji tomiku poezji Wieszcza. W Krakowie o godzinie 13:00 w altanie na skwerze imienia Zbigniewa Wodeckiego na krakowskich plantach, nieopodal ławeczki sygnowanej nazwiskiem poety, także będziemy czytać ballady i romanse. Pani Paulino, w jaki sposób będziemy celebrować twórczość poety? Pytam panią o to, dlatego że Biblioteka Kraków jest mocno zaangażowana w to przedsięwzięcie.
Biblioteka Kraków, tak jak pani wspomniała, będzie organizowała dzisiaj Narodowe Czytanie w altanie na plantach. Zapraszamy o godzinie 13:00. Chcemy upamiętnić, uczcić rocznicę 200. wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza, ale również rok 2022 został ogłoszony rokiem romantyków i romantyzmu polskiego. Także te wątki na pewno się pojawią w czasie Narodowego Czytania. Zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli samorządu, ale także bibliotekarzy, naszych czytelników, aktorów, przedstawicieli miasta, dyrektorów instytucji kultury, po to, żebyśmy spotkali się w jednym miejscu o jednej porze i wszyscy wspólnie czytali fragmenty i wybrane ballady i romanse Adama Mickiewicza.
Czytać będą także laureaci konkursu Czytelnik Roku. Proszę przypomnieć, jakie były zasady tego konkursu i dlaczego akurat laureaci tegoż konkursu są zaangażowani w Narodowe Czytanie.
Biblioteka Kraków kontynuuje to, co organizowały 4 biblioteki dzielnicowe, czyli organizację konkursu Czytelnika Roku. To jest konkurs organizowany już od 2014 roku. W tym roku mamy kolejną edycję. Polega on na tym, że zachęcamy dzieci, rodziców, dorosłych, seniorów, wszystkich użytkowników biblioteki do tego, żeby zmierzyć się z wyzwaniem, tak jak to ma miejsce w tym roku, czyli z tym, kto przeczyta 150 książek, czyli zostanie czytelnikiem roku. W poprzednich latach zasady były nieco inne. W każdej kategorii wybieraliśmy laureatów, którzy przeczytali najwięcej książek, natomiast w tym roku zmieniliśmy formułę konkursu i te osoby, które przekroczą ten próg 150 książek, zostaną już czytelnikami roku i zostaną zaproszeni na galę finałową, która będzie w 2023 roku. Chcemy angażować czytelników roku z poprzedniej edycji, dlatego zaprosiliśmy ich na Narodowe Czytanie i oni potwierdzili swój udział, przyjdą, będą czytać wspólnie z bibliotekarzami fragmenty utworów Mickiewicza, więc bardzo nas to cieszy, że nie tylko korzystają z naszych chwili, ale też włączają się w różne działania i w różne aktywności, które oferuje biblioteka.
W konkursie Czytelnik Roku biorą udział także dzieci, a wśród laureatów znalazło się dziecko, które będzie czytać podczas Narodowego Czytania. To dobrze świadczy o czytelnictwie wśród dzieci i młodzieży. Stawiam taką tezę na początek, ale to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy i od razu pytanie. Jak można ocenić ten rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży? Teraz może panią doktor zapytam.
Rytuał wspólnego czytania wzbogaca dzieci i dorosłych, dlatego młody człowiek powinien oglądać czytanie u swoich rodziców, rodzeństwa, osób dorosłych i widzieć, że książka jest dla nich wartością. Wtedy będzie automatycznie stawała się wartością także dla niego. Ale nie wystarczy dziecku książkę kupić. Trzeba z tą książką się bawić, pracować, bo jeśli tylko książka, nawet ta najpiękniej wydana, zasili dużą liczbę czasami pięknych, ale niechcianych zabawek, to nic z tego nie będzie. Zatem książka książka służy do rozmowy, do zabawy, do wspólnego czytania i wtedy jest szansa, że rzeczywiście będzie lokatą, która procentuje.
Dowodem na to, że książka jest lokatą, są właśnie wyniki konkursu Czytelnik Roku. 150 książek, przeczytanych książek w ciągu roku wśród dzieci i młodzieży, to sporo, pani Paulino. To dobrze świadczy o naszych dzieciakach.
To bardzo dobrze świadczy. Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że w ramach tego konkursu jest taka specjalna kategoria czytający rodzic, czyli zachęcamy rodziców dzieci do 5 roku życia, żeby przychodzili do biblioteki, wypożyczali te piękne książki, o których mówiła przed chwilą pani doktor, żeby wracali do biblioteki, żeby wspólnie celebrowali ten czas spędzony w bibliotece. I tutaj muszę powiedzieć, że w tym roku, w bieżącej edycji konkursu, do tej kategorii zgłoszonych zostało 200 osób, czyli 200 rodzin bierze udział w tym konkursie i to są rodzice z dziećmi właśnie do 5 roku życia, więc te statystyki nas cieszą i napawają dużym optymizmem, że potem, będąc już coraz starszymi, te dzieci będą wracały do biblioteki.
A jak te statystyki wyglądają już u nieco starszych czytelników? Bo bardzo często wciąż słyszy się głosy, że przecież współczesna młodzież nie czyta, że głównie przesiaduje przed laptopem albo przed smartfonem, że książka jest na drugim miejscu. Patrząc na te wszystkie działania, które państwo organizują, państwo jako instytucje, bo i jako Uniwersytet Pedagogiczny i Biblioteka Kraków, to jak możemy ocenić ten poziom czytelnictwa, poziom rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży? Jest jakiś progres? Czy rzeczywiście potrzeba jeszcze sporo działań, żeby zachęcić dzieci do obcowania z książką?
Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że jest nieco lepiej. Myślę, że przysłużyła się ku temu pandemia, natomiast warto tutaj podkreślić działania bibliotek, które pełnią rolę obecnie nieco domów kultury, zachęcając poprzez różne formy aktywności do kontaktu z książką. To nie tylko wypożyczalnia książek, ale miejsce, gdzie można poznać różne formy obcowania z literaturą poprzez atrakcyjne, ciekawe zabawy, ćwiczenia, formy także dla młodzieży. Oczywiście, że są młodzi ludzie, którzy raczej sięgają po nowe technologie i chętniej sięgają po komputer czy smartfon, natomiast ja osobiście znam sporą liczbę młodych ludzi, którzy nadal czytają.
Nie tylko pandemia przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale także i osób dorosłych, ale także kampania Mała Książka, Wielki Człowiek. Wiem, że cieszy się ona sporym zainteresowaniem.
Ta kampania jest mi szczególnie bliska, ponieważ mam przyjemność współpracować z Instytutem Książki od początku stworzenia tej kampanii. W tym roku obchodzimy swój mały jubileusz, 5-lecie. Kampania Mała Książka, Wielki Człowiek przede wszystkim adresowana jest do rodziców i młodych czytelników, żeby uświadomić im, że czytanie wzbogaca całą rodzinę, bo jest to forma okazywania miłości. Mhm. Czytanie sprawia, że lepiej się rozumiemy, potrafimy rozmawiać o problemach i jesteśmy bliżej siebie.
Pani Paulino, jak pani oceni ze swojej perspektywy to czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży i jak pani określi profil czytelnika Biblioteki Kraków, tego najmłodszego?
Zgodzę się z badaniami Biblioteki Narodowej. Biblioteka Kraków jako jedna z nielicznych bibliotek od 2017 roku odnotowywała cały czas wzrost poziomu czytelnictwa. Niestety tutaj pandemia nam troszkę nie sprzyjała, natomiast już widzimy w tym roku, że jest znaczna poprawa, przybywa tych czytelników, odbudowujemy te wskaźniki, które są coraz lepsze i myślę, że pod koniec tego roku będziemy już na poziomie czytelniczym sprzed pandemii, co nas bardzo cieszy.
Jaki to jest poziom, pani Paulino?
W pierwszym półroczu 2022 roku z naszych bibliotek skorzystało prawie 100 tysięcy czytelników, więc jesteśmy tutaj bardzo podbudowani, że te wskaźniki cały czas rosną. Panie, wspomniałyście o akcji Mała Książka, Wielki Człowiek. Oczywiście filie Biblioteki Kraków biorą udział w tej kampanii. Można książkę wspólnie z poradnikiem oraz kartą małego czytelnika odebrać we wszystkich filiach Biblioteki Kraków. Ta akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci z przyjemnością przychodzą z kartą, zbierają naklejki za wypożyczone książki. Potem otrzymują dyplom imienny i cały czas chcą nowe karty, chcą dalej zbierać, bawić się w to, że przychodzą, wybierają książki, dostają naklejki, więc na pewno ta kampania bardzo dużo pomogła w rozwoju czytelnictwa. W Bibliotece Kraków tylko w tym pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy wzrost w tej grupie do 5 lat o 65%, więc to jest bardzo duży skok i mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała nadal.
Mhm. A po co najczęściej sięga młodzież? Jakie książki, jaka tematyka ich interesuje? Tylko przytoczę badania, których się doszukałam. Otóż Instytut Badań Edukacyjnych przygotował raport z badania na temat różnych aspektów czytelnictwa wśród 12 i 15-latków i wyniki tychże badań pokazały, że młodzież najbardziej interesuje się fantastyką. Czy potwierdzają to panie?
To się zgadza, dokładnie literaturą fantasy. Natomiast warto rozsmakować młodego człowieka w czytaniu. Ja również zawsze z nastolatkami rozpoczynam od literatury fantasy, bo wiem, że zadziała.
A jak rozsmakować młodego czytelnika w czytaniu? Tutaj też pozwoli pani doktor, że powołam się na badania, bo przytoczone przed chwilą przeze mnie badania wskazują, że wykształcenie rodziców, ale też zasobność domowego księgozbioru wpływają na zainteresowanie dziecka książką.
A ja myślę, że ważne są różne literackie dania. Prowadzę takie warsztaty, które nazywane są literacką siłownią umysłową i tam młodzi ludzie sięgają po bardzo różne książki, mają przeczytać i wyrazić własne zdanie, czasami skrytykować. Mhm. Młody człowiek, który szuka własnej drogi, szuka siebie, próbuje siebie wynaleźć od początku, potrzebuje takiej siłowni literackiej. Potrzebuje utwierdzić się w tym, że ktoś miał odwagę myśleć inaczej, po swojemu.
Młody człowiek szuka tych innowacji, ale musi mieć chęć do szukania. Jeśli jest dzieckiem, to ktoś mu tę chęć musi zrodzić. I rozumiem, że tutaj już ogromna rola rodzica.
I od tego jesteśmy my, nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarze, osoby zafascynowane literaturą i od tego są też rodzice. Chociaż rodzic ma większy wpływ na dziecko. Mhm. Kiedy jest to nastolatek, będzie szukał już nie wśród rodziców, ale raczej wśród rówieśników lub osób, które w jakiś sposób mu imponują.
Są autorytetem. No dobrze, szanowne panie, bardzo często, jeśli już rozmawiamy o młodzieży, bardzo często mówi się o tym, że jeśli młodzież czyta, to czyta bez zrozumienia. Narzekają na to niekiedy poloniści. Czy tak jest?
Ja się akurat absolutnie z tym nie zgodzę, ale zdaję sobie sprawę, że obcuję z młodymi ludźmi, którzy chcą czytać, bo ich to interesuje. I jeśli ktoś czyta bez zrozumienia, to znaczy, że traci czas na czytanie. Być może nie każdy musi czytać. Wiem, że na etapie szkolnym musimy przeczytać lekturę albo przynajmniej streszczenie. Natomiast jak coś musimy, nie lubimy. Mnie zależy na tym, żeby czytanie było przyjemnością.
A czy to nie jest pewien wyznacznik naszych czasów? Wspomniałam już o młodzieży obcującej bardzo często z telefonami w ręku. Młode pokolenie czyta właśnie dlatego w specyficzny sposób, przebiegając najczęściej przez tytuły czy też nagłówki jakichś tekstów. Lubią krótkie informacje, rzeczowe, konkretne. No i jeśli już mówimy o lekturach, to bardzo często też sięgają po różnego rodzaju streszczenia, no bo po co tracić czas na całą lekturę.
To prawda. Wyniki badań Neuronaut sprawiają, że rzeczywiście wskazują na to, że młody człowiek koncentruje się krócej, ale też możemy to wykorzystać, wybierając dobitny, ciekawy fragment, który być może zachęci go do części dalszej.
Ja bym dodała, że młodzi ludzie też szukają nowoczesnej, przyjemnej przestrzeni, gdzie mogą spędzić wolny czas, gdzie mogą skorzystać z wygodnych siedzisk, pów, gdzie mogą skorzystać z telefonu, z laptopa, z tabletu. I takie przestrzenie są tworzone w bibliotekach. Coraz więcej bibliotek naszych tutaj krakowskich jest po remoncie, gdzie stworzone są właśnie takie miejsca zapraszające, zachęcające młodych ludzi do spędzania czasu w bibliotece. Warto, żeby te miejsca zostały przez tę grupę odbiorców odkryte i docenione i mamy nadzieję, że te kolejne nowe, wyremontowane biblioteki będą zapraszały młodych ludzi do siebie.
Pani Paulina Knapik-Lizak z Biblioteki Kraków oraz pani dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są dziś gościniami Radia Kraków Kultura. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o czytelnictwie wśród dzieci i młodzieży, a to w nawiązaniu do Narodowego Czytania, które już dziś będzie organizowane w całej Polsce. Gościniami programu Kultura dla Najmłodszych są pani dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pani Paulina Knapik-Lizak z Biblioteki Kraków. Szanowne panie, powiedziałyśmy sobie przed momentem, że czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży ma się dobrze, ale wciąż chciałoby się jeszcze więcej. Więc jakich działań potrzeba, żeby to czytelnictwo nadal rozwijać, żeby pomóc dziecku rozszerzać przygody z książką, z literaturą szeroko pojętą?
Po pierwsze, bardzo potrzebne są pięknie wydane książki. I takie już mamy na polskim rynku. Dziecko przede wszystkim na początku zwraca uwagę na szatę graficzną, na formę wydawniczą książki. Dlatego potrzebujemy pięknie wydanych książek kontrastowych, multimodalnych, książek popartystycznych.
Dobrze tłumaczonych.
I to są książki, które są wartością pod względem estetycznym, a jednocześnie pod kątem pięknie podanej treści.
Małgorzata Swędrowska, pedagożka, mama, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, podaje kilka zasad, z których warto skorzystać, jeśli się jest rodzicem małego dziecka i chce się rozpocząć tę przygodę z książką. I mówi między innymi tak, zanim znajdziesz odpowiednią książkę, znajdź czas, który będzie specjalnie zarezerwowany dla twojego dziecka. Przygotuj otoczenie, zacznij od książek z dużą ilością ilustracji, a mniejszą ilością tekstu. Poszukaj książek napisanych pięknym językiem polskim, albo rewelacyjnie przetłumaczonych i tak dalej, i tak dalej. Tych inspiracji, tych porad pani Małgorzaty jest znacznie więcej, ale to pokazuje, że to rodzic otwiera ten świat do literatury dziecku.
Cieszę się, że pani przywołała Małgorzatę Swędrowską, ponieważ jest to autorka książki 777 pomysłów na zabawę z książką. I to jest clue. Bo tak jak powiedziałyśmy na początku, nie wystarczy książkę mieć, kupić, postawić na półce, pięknie wygląda. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o wspólnie spędzony czas, który cieszy, który intryguje. Z książką się można bawić, z książki można korzystać na różne sposoby, a może można wspólnie stworzyć książkę.
A to zabrzmiało intrygująco. Co pani ma na myśli, mówiąc o tworzeniu książki, czyli dziecko pisze własną książkę?
Tak, wielokrotnie prowadziłam takie warsztaty, kiedy dzieci rysują książki, jeśli jeszcze nie potrafią pisać, są autorami. Czyli najpierw zastanawiamy się, co musi mieć autor, żeby stworzyć książkę. Później pytam dzieci, czy myślą, że dziecko w wieku lat 5 może być autorem, a następnie tworzymy wspólnie książkę albo każdy własną.
To jest doskonały też sposób na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem, takie twórcze, rozwojowe. Bardzo wiele, szanowne panie, mówi się też o tym, żeby czytać dziecku przed snem, ale od kiedy należy zacząć? Nie tylko czytanie przed snem, ale w ogóle obcowanie dziecka z literaturą, bo teorii jest kilka. Mówi się o tym, że już w życiu prenatalnym, albo że należy czytać najnajom, czyli tym najmłodszym, albo przedszkolakom, no bo przecież młodsi nie rozumieją literatury.
Należy zacząć jak najwcześniej. Najlepiej, żeby mama czytała sobie do snu, bo nie chodzi tylko o samo czytanie, ale o emocje, które temu towarzyszą. Kiedy czytamy, uspokajamy się, wyciszamy, jest to rytuał, który sprawia, że ta bliskość, która buduje się dopiero między mamą a dzieckiem, będzie coraz głębsza.
Mówi pani doktor o mamie, a ja pozwolę sobie przytoczyć badania, których się doszukałam. Otóż naukowcy z Harvardu dowiedli, że czytanie dzieciom przez ojców daje lepsze efekty, ponieważ narusza przyzwyczajenia i utarte konwencje. Co ciekawe, ojcowie częściej tekstem się bawią i wchodzą w interakcję z dzieckiem, komentują, zadają pytania. No i jak zauważyli badacze z Nowojorskiego Uniwersytetu, przyczyna tego może być dość przewrotna, bowiem badani ojcowie dużo częściej niż matki mylili się podczas czytania, co tym samym wzbudzało zainteresowanie odbiorców, dzieci.
To wspaniały pomysł. W książce Co czytali sobie, kiedy byli mali, wielu obecnie znanych twórców, autorów, piosenkarzy, sportowców opowiada o wspaniałych chwilach, kiedy czytał im do snu tato. Między innymi znajduje się tam opowieść profesora Bralczyka, który opowiadał, że kiedy miał 4-5 lat, tato codziennie wieczorem siadał na jego łóżku i czytał mu do snu trylogię. Zapytany, czy coś rozumiał, mówił, że nie, ale to nie miało znaczenia. Tato tak wspaniale czytał i był tylko dla niego.
A jak czytać dziecku, żeby były takie wspomnienia, o których mówił profesor Bralczyk? Co to znaczy wspaniale czytać dziecku?
Wspaniale czytać, czyli czytać emocjonalnie. Nie poświęcać tylko czasu po to, żeby wykonać kolejne zadanie, pracę, którą mamy do wykonania. Wiem, że to trudne dla rodzica, który jest zadaniowy, ale kiedy i dla nas jest to odpoczynek, dziecko to wyczuwa i wtedy wie, że jest to ważny czas, który jest wytchnieniem także dla osoby czytającej.
Jeśli rodzic jest zapracowany, albo rodzica nie ma, bo często wyjeżdża, to warto też zaangażować innych członków rodziny, jak choćby babcie i dziadków. Pokazała to doskonale pandemia, że można korzystać także z jakichś komunikatorów umożliwiających kontakt na odległość i w ten sposób czytać dziecku.
Im więcej osób czyta, tym lepiej, bo później możemy jeszcze rozmawiać na temat książki, rozmawiać kodem książki. Czasami trudno jest powiedzieć, co się czuje, czasami trudno jest nazwać pewne rzeczy albo poradzić sobie z problemem. Mhm. Kiedy mamy wspólny kod rozmowy, który tworzy się podczas czytania, jest nam łatwiej porozumiewać się wzajemnie.
Pani Paulino, Biblioteka Kraków przez całe wakacje organizowała cykl spotkań zatytułowany Rodzinne podróże po literaturze, czyli też poprzez tę inicjatywę zachęcała całe rodziny do obcowania z książką.
Biblioteka Kraków realizuje w tym roku ten projekt. To jest projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i wyszliśmy z założenia, że książka to jest najważniejszy przedmiot, wokół którego będziemy budowali cały program poszczególnych tygodni. Udało nam się już zorganizować tydzień hiszpański, tydzień skandynawski i tydzień japoński. Przed nami tydzień wyszehradzki, który rozpocznie się od 12 września. Każdy taki tydzień to wydarzenia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Chcemy wszystkich integrować, chcemy organizować spotkania międzypokoleniowe po to, o czym mówiła pani doktor, żeby rodzic z dzieckiem mieli wspólny czas i ten czas poświęcili książce i wspólnemu czytaniu. W Tygodniu Wyszehradzkim zaplanowaliśmy m.in. spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim, spotkanie z Małgorzatą Strzałkowską, tutaj to jest szczególnie spotkanie adresowane do najmłodszych. Będzie też autorka oraz ilustratorka książki Dobra nasza Polska. To jest książka wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry. Książka, która jest pięknie
Przewodnik
wydana.
Przewodnik po Polsce. Rozmawialiśmy tak. Już w Radiu Kraków Kultura z autorką na temat tej książki właśnie.
Tak, będzie też spotkanie z Weroniką Gogolą i każdy ten tydzień kończy się piknikiem w ogrodzie Biblioteki Głównej. Są tam działania dla dzieci. Chcemy, żeby rodzice spędzali tam wolny czas, żeby przychodzili, rozmawiali z dziećmi o tym, co się tam dzieje, jakie warsztaty organizujemy, co dziecko z tego wyniesie. Najczęściej bardzo dużo osób też dodatkowo zapisuje się do biblioteki, bo gdzieś usłyszeli o takim tygodniu, o pikniku, zobaczyli bibliotekę w pięknym, zabytkowym dworku. Także mamy nadzieję, że te tematyczne tygodnie wpłyną na liczbę czytelników i będziemy ich mieć coraz więcej.
Poprzez te działania Państwo jako pracownicy Biblioteki Kraków chcą pokazać, że literatura łączy nie tylko pokolenia, ale także i narody, ponieważ jest organizowany albo właściwie trwa już projekt biblioteczny Mosty Kulturowe.
Tak, to projekt, który adresujemy do rodzin zarówno polskich, jak i ukraińskich, tych, które przebywają teraz w Krakowie. Ten projekt powstał tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Stwierdziliśmy, że biblioteka to bezpieczne miejsce, w którym te dzieci mogą się spotkać, mogą na chwilę zapomnieć o tych wszystkich trudnych przeżyciach. I w ramach tego projektu będziemy organizowali warsztaty z elementami biblioterapii. Trwają warsztaty teatralne, których efektem będzie przygotowanie wspólnego przedstawienia teatralnego polsko-ukraińskiego. Prapremiera tego przedstawienia będzie 21 września w chwili numer 14, natomiast premiera 24 września w Bibliotece Głównej na dużej scenie w ogrodzie, więc zachęcamy, żeby w tych dniach odwiedzić nasze biblioteki. W ramach tego projektu będą też warsztaty artystyczne tworzenia ilustracji do opowiadania bajek metodą Kamishiba i będzie też ogłoszony konkurs na przygotowanie takich ilustracji do jednej z zaproponowanych przez nas bajek. Będą też spacery literackie po Krakowie, śladami autorów i wątków powieściowych dotyczących twórczości pisarzy związanych z naszym miastem. Te spacery będą oczywiście w języku polskim i ukraińskim, podobnie jak wszystkie inne wydarzenia, bo zapewniamy tutaj tłumaczenie, żeby każdy czuł się swobodnie i uczestniczył w tych zajęciach. Będzie też literacka gra terenowa, trochę przypominająca podchody z rozwiązywaniem zagadek i będą też spotkania autorskie z pisarzami związanymi z Krakowem albo piszącymi o mieście. Więc te działania będą realizowane we wrześniu w filiach Biblioteki Kraków.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie Biblioteki Kraków, więc odsyłamy na adres bibliotekakraków.pl. Wspomniała Pani o warsztatach biblioterapii. Rozumiem, że Pani doktor jest zaangażowana w ten projekt.
Rzeczywiście staramy się w całej Polsce organizować różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby narodowe czytanie trwało cały rok. Nie jeden weekend, nie jeden dzień. To nie o to chodzi. Dlatego warsztaty terapeutyczne mają powodować, że pokazujemy, że podczas czytania zachodzą różne mechanizmy psychologiczne.
Jakie?
Po pierwsze, chodzi o identyfikację z bohaterem literackim. Identyfikujemy się z jego problemami. Następnie dochodzi do projekcji naszych problemów na problemy bohatera i odwrotnie. Kompensujemy niezaspokojone potrzeby. Następnie modelujemy. Modelujemy świadomie, czasami nieco nieświadomie, ale to modelowanie też ogromnie wpływa na rozwój każdego człowieka, no i fantazjujemy. Więc te wszystkie mechanizmy psychologiczne pomagają właściwie osobom w każdym wieku. Czyli głównym założeniem biblioterapii, czyli terapii poprzez książkę, jest empowerment, umacnianie.
Książka leczy.
Książki mogą pełnić taką funkcję, ale przede wszystkim wspomagają leczenie. Books on Prescription to książki na receptę, które wydawane są w wielu krajach, natomiast to wspomaganie może pełnić jeszcze inne dodatkowe funkcje, bo czasami sam termin biblioterapia trochę przestrasza. Przecież moje dziecko jest zdrowe, nie potrzebuje terapii. Ale w ramach działań biblioterapeutycznych prowadzi się biblioedukację, bibliowychowanie, bibliosocjalizację, a wszystko przy pomocy książki. Szerzej możemy mówić o terapii poprzez słowo, czyli logosterapii. I myślę, że nawet nie potrzebujemy książki, a wystarczy jakaś opowieść, historia, narracja, którą możemy opowiedzieć drugiemu człowiekowi w każdym miejscu.
Pani doktor, już właściwie odpowiedziała pani na pytanie, co daje obcowanie z literaturą, no, między innymi opowiadając o biblioterapii, ale gdyby trzeba było jeszcze zachęcić słuchaczy do kontaktu z literaturą, to jak odpowiedziałaby pani na pytanie, co daje obcowanie z książką, co daje dziecku obcowanie z książką?
Ja wykorzystałabym słowa Henryka Sienkiewicza, który powiedział, że kto weźmie książkę do ręki, to albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie. W każdym przypadku skorzysta. W moim odczuciu dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, które myśli. Myśli samodzielnie. I dlatego warto zachęcać do sięgania po różne książki. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że czytanie jest podróżą. Życie jest podróżą. Podróżować możemy przez życie razem z książką, czytając różne książki, chociażby po to, żeby wiedzieć, że któreś pasują nam bardziej, a inne mniej. Ale rozwój zależy od tego, na kogo w życiu trafimy, jeśli chodzi o ludzi, ale także na jakie książki trafimy. I myślę, że to jest dobra puenta naszego spotkania. Warto podróżować wspólnie z innymi ludźmi, od których możemy się czegoś nauczyć i którzy te swoje myśli przekazali poprzez książkę.
Pani Paulino?
Ja myślę, że książka wpływa na każdego z nas i warto sięgać po te książki, które będą miały wpływ na nasze postępowanie, na nasz rozwój i takie książki na pewno wszyscy znajdą w Bibliotece Kraków i na naszych filiach, więc bardzo serdecznie zapraszam.
Warto obcować z literaturą, a do tego obcowania zachęcały dziś pani doktor Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pani Paulina Knapik-Lizak z Biblioteki Kraków. Szanowne panie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.